X Audio przedstawia Sylwia Kubik W cieniu wierzb. Trzeci tom cyklu Żuławskiego. Czyta Monika Chrzanowska. To, że o czymś nie mówię, nie znaczy, że o tym nie pamiętam. Marzenie i Joli, moim kochanym siostrom, dzięki którym moje dzieciństwo było weselsze. Kocham was. Prolog. Skoczne dźwięki akordeonu, który towarzyszył parze młodej w drodze z domu do kościoła, niosły się echem wśród żuławskich pól. Melodia rozrywała mu serce. Wyobrażał sobie, jak Wanda w białej sukience, przerzuciwszy warkocz przez ramię, klęka do błogosławieństwa i spogląda dużymi, szarymi oczami na wzruszonych rodziców. Następnie spogląda na tamtego. Obcego. Niewartego jej uczucia. Spogląda z czułością. Obdarzyła miłością tamtego, chociaż zabiegał o nią on. Dla niego miała tylko obojętne spojrzenia. Czasami z odrobiną sympatii, ostatnio jednak zwykle ze sporą dozą irytacji i niechęci. Wyobrażenie go przytłoczyło. Nie mógł tego znieść. Muzyka była coraz głośniejsza, bardziej skoczna. Rozlegał się radosny śmiech. A może to tylko wytwór jego wyobraźni? Nie, to było zbyt realne, zbyt prawdziwe. Perlisty śmiech Wandy sprawiał mu niewymowne cierpienie. Brakowało mu tchu. Serce uderzało coraz głośniej i szybciej. Ból, nieznośny ból, który zawładnął jego sercem, rozlał się na całe ciało. Czuł, że dłużej tego nie wytrzyma. Powłócząc nogami i walcząc z ogarniającą go słabością, poszedł do szopki po powróz. Mocny, solidny, używany do lążowania nieujeżdżonych koni. Przesunął dłonią po chropowatej powierzchni i uznał, że jest odpowiedni. Zdecydowanym krokiem ruszył w kierunku samotnej wierzby rosnącej obok domu. Patrząc na nią, zawsze sobie wyobrażał, że będzie świadkiem ich codzienności, jego i Wandy. W lecie wierzba miała dawać cień, zimą drewno na rozpałkę. Planował, że kiedyś powiesi tu huśtawkę dla dzieci, ich dzieci. Zacisnął mocno szczęki i przysunął pod drzewo drewnianą skrzynkę. Wspiął się na nią. Wyćwiczonym od lążowania ruchem przerzucił powróz przez najgrubszą gałąź. Zrobił solidny węzeł. Przełożył głowę przez pętlę. Jutowe włókna zadrapały szorstki nieogolony policzek, jakby nawoływały do opamiętania. Nie słuchał. Nie był w stanie żyć z myślą, że Wanda kocha innego. Rozmawia z nim, uśmiecha się do niego, podaje mu jedzenie, pozwala się dotykać. Nie, 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 nie. Myślenie o tym sprawiało mu tak wielki ból psychiczny i fizyczny, że sznur wydawał się przyjacielem chroniącym go od tego trudnego do zniesienia cierpienia. Po raz ostatni spojrzał na dom, w którym chciał spędzić całe życie. Wokół domu zaczęła się zbierać gęsta mgła. Otulała go, chroniła przed tym, co zewnętrzne, złe. Złe, niszczące miłość i marzenia. Zamknął oczy i lekko zsunął się ze skrzyni. Muzyka stawała się coraz cichsza. Poczuł szarpnięcie. Zapadał się w łagodną toń. Pasma mgły oplatały jego ciało i uwalniały je z bolesnych więzów. Ogarnęła go niewysłowiona błogość, w którą cały chciał się zanurzyć. Oddać się jej na zawsze. Uśmiechnął się. Nagle poczuł, że przyjazna mgła się zmienia. Delikatne pasma stają się silnymi dłońmi szarpiącymi jego serce. Jej dłońmi. Nie mógł odejść. Rozdział pierwszy. Męski głos docierał do niej jak przez mgłę. Ktoś poklepywał ją po twarzy i coś do niej mówił. Nie rozumiała, dlaczego jest poklepywana. Nie mogła rozróżnić słów. Na próżno starała się otworzyć oczy. Miała wrażenie, że zapada się w ciemność. Było to przyjemne uczucie. Ta ciemność otulała i dawała ukojenie. Wiedziała jednak, że nie może jej się poddać. Instynktownie czuła, że próbuje ją odciąć od czegoś ważnego. Walczyła z nią, ale czuła tylko niemoc. Na twarz spadały jej krople wody. Z pluskiem rozbijały się o skórę i spływały po policzkach na szyję. Głos natarczywie wciąż ją nawoływał. Niskie tony przepełnione strachem świdrowały jej mózg. Znała ten głos, wiedziała, do kogo należy, ale nie mogła sobie przypomnieć imienia. Gdyby popatrzyła... Po kolejnej próbie wreszcie otworzyła oczy. Antek? Zapytała zdziwiona. Zemdlałaś, wyjaśniał gorączkowo. Usiądź, karetka jest w drodze. Zaraz ją usłyszymy, przyjadą i pomogą Kamilowi. Te słowa podziałały na Ewę trzeźwiąco. Zerwała się z ziemi, ale ruch okazał się zbyt gwałtowny. Zachwiała się. Upadłaby, gdyby Antek jej nie przytrzymał. Zamrugała szybko, dłonią starła z twarzy krople wody i odgarnęła ubłocone włosy. Kręciło jej się w głowie, w ustach zaschło, przed oczami wirowały mroczki. Z trudem przełknęła ślinę. Deszcz padał coraz mocniej. Zimne krople zderzające się z nagrzaną ziemią zaczęły się rozpraszać, tworząc mgłę. Rozejrzała się niepewnie. Zobaczyła leżącego na ziemi Kamila i mężczyznę, który klęczał obok niego i jakąś koszulką tamował krew wypływającą z rozciętej skóry na jego głowie. Bezradnie przykucnęła obok. W mroku z trudem odróżniała szczegóły, ale po chwili jej wzrok przywykł do ciemności. Kamil miał oczy otwarte, ale jakby niewidzące, zamglone. Pragnęła go dotknąć, choć jednocześnie bała się, że może zrobić mu krzywdę. Kamil, Kamil, szeptała zdławionym głosem, a łzy płynęły jej po twarzy. Kamil, powiedz coś, proszę, odezwij się. Jęknął cicho i przymknął powieki. Nie wiedziała, co robić. Patrzyła błagalnie to na Antka, to na sprawcę wypadku, który najwyraźniej wyszedł z kraksy bez szwanku i teraz próbował ratować Kamila. Antek otworzył bagażnik samochodu szefa. Po krótkiej chwili znalazł apteczkę. Wyjął z niej srebrny pakiecik, który po rozpakowaniu okazał się sporą płachtą czegoś, co przypominało folię aluminiową. Odsuń się, powiedział do Ewy. Muszę go okryć kocem termicznym, bo się wyziębi. Niechętnie odeszła na bok. Rozumiała, że to dla dobra Kamila, ale chciała działać, pomóc, zrobić coś, żeby się ocknął. Nie miała pojęcia, co by to mogło być, patrzyła więc pełnym nadziei wzrokiem na działania Antka, jego zdecydowane, precyzyjne ruchy. Z pewnością wiedział, co robi. Podnieś mu łokcie, wsunę koc po bokach. Lepiej, żebyśmy go nie ruszali do przyjazdu karetki. Instruował rzeczowym tonem klęczącego mężczyznę. Ja nie wiem, dlaczego to się stało. On mi wyskoczył tak nagle, że nie zdążyłem zahamować. Tłumaczył się nieskładnie mężczyzna. Przestań pieprzyć. Gnałeś chyba setką. Nas też prawie potrąciłeś. Jechałem przepisowo, to on gnał jak szalony. Jasne, dobrze widziałem, ale nie czas na dyskusję. Policji będziesz się tłumaczył. Odparł ze złością Antek. Tobie nic nie jest? Nie, poduszka dobrze zadziałała. Niespodziewanie z mroku wyłoniła się skryta pod parasolem kobieta otulona długim płaszczem. Ciemność nie przeszkodziła jej w rzucaniu wścibskich spojrzeń na rozbite samochody i Kamila leżącego pod błyszczącą płachtą. W oddali rozległ się dźwięk syren, który stopniowo narastał. Nic mi nie jest, powtarzam, to jego wina, to on jechał za szybko. Zabierz tę brudną koszulkę, mam kilka opatrunków, spróbuję nimi trochę zatamować krew. Antek całkowicie zignorował tłumaczenia mężczyzny. Ewa widziała wszystko jak na zwolnionym filmie. Choć docierały do niej słowa rozmawiających chłopaków, nie rozumiała ich znaczenia. Liczył się tylko Kamil. Modliła się gorączkowo, żeby przeżył. Z rozpaczą wypatrywała na jego marmurowo-białej twarzy jakichś oznak życia. Kamil, Kamil, powtarzała raz po raz histerycznie. Nie bój się, żyje. Uspokoił ją Antek. Oddycha w miarę regularnie. To dlaczego zamknął oczy? Przed chwilą miał otwarte i jest coraz bledszy. Stracił sporo krwi. Uderzył mocno głową o szybę, więc może to wstrząs mózgu. Nie wiem, nie znam się na tym. Antek nie chciał powiedzieć, że mogło dojść do obrażeń wewnętrznych, żeby jeszcze bardziej jej nie przestraszyć. Co tu się stało? zapytała skrzyczącym głosem kobieta. Wypadek, pani Danko, odparł niechętnie Antek.
Co widzę, ślepa nie jestem, prychnęła. Pytam, jak do niego doszło.
Antkowi cisnęły się na usta ostre słowa. Na szczęście przenikliwy dźwięk syren uniemożliwił dalszą rozmowę. Na poboczu zatrzymały się kolejno straż, karetka i policja. Nie wiadomo skąd pojawili się też gapie. Ratownicy medyczni podbiegli do Kamila i zaczęli go badać. Strażnicy odgrodzili teren i pilnowali, żeby nikt nie podchodził za blisko. Ewę i Antka również odsunęli na bok. Policjant zadawał im jakieś pytania. Antek odpowiadał, ale Ewa nie rozumiała ani jednego słowa. Całą uwagę skupiła na Kamilu. Ratownicy ułożyli go na noszach i nieśli do karetki. Wydawało jej się, że robią to zbyt wolno. Miała ochotę krzyczeć, ponaglać ich. Jedyne, co była w stanie zrobić, to patrzeć. Wreszcie wsadzili Kamila do karetki. Ewa ocknęła się z letargu i podbiegła do mężczyzn w pomarańczowych kombinezonach.
Co z nim? Żyje?
Żyje. Proszę się odsunąć. Musimy zamknąć drzwi.
Odparł ratownik, choć popatrzył na nią ze współczuciem.
Proszę się odsunąć. Utrudnia pani nam pracę.
Napomniał ją strażak.
Mogę jechać z wami?
Spojrzała na ratownika prosząco.
Nie, nie możemy nikogo zabierać. Do którego szpitala go wieziecie?
Zapytał Antek.
Malbork czy Elbląg?
Malbork. Chodź, zawiozę cię tam. Antek delikatnie chwycił Ewę za rękę. Bezwolnie poszła za nim, choć wzrokiem wciąż śledziła odjeżdżającą karetkę. Całkowicie przemokła, mimo to nie odczuwała zimna. Deszcz padał coraz rzęsiściej, grzmiało. Danuta, stojąca tak blisko, jak tylko pozwolili jej strażacy, wszystko bacznie obserwowała. Była wyraźnie niezadowolona, bo docierały do niej zaledwie pojedyncze, głośnie wypowiedziane słowa.
Antek, jedziemy?
Zapytała Ewa proszącym głosem.
Tak, odprowadzę cię do domu, potem pobiegnę po samochód i zaraz wrócę. Musisz się przebrać.
Nie, nie chcę się przebierać. Chcę jechać do Kamila.
Przecież ci to obiecałem, ale na razie i tak się stąd nie wydostaniemy. Droga jest zablokowana przez policję. Zaprowadzę cię do domu, przebierzesz się. Chora, w niczym nie pomożesz Kamilowi, a w takim stanie nie wpuszczą cię na oddział.
Ten argument ją przekonał. Musiała jak najszybciej znaleźć się przy Kamilu. Ruszyli prędko w stronę domu. Ewa kilka razy poślizgnęła się na błotnistej drodze, ale asekurowana przez Antka utrzymała równowagę. Chłopak próbował ją uspokoić i cały czas tłumaczył, że wszystko będzie dobrze, a Kamilowi na pewno nic poważnego się nie stało. Jego kojący głos dawał nadzieję. Bardzo chciała wierzyć w to, co mówił.
Najdalej za pół godziny wrócę. Do tego czasu droga powinna być przejezdna. Zabrali go do Malborka, więc w ciągu kilku minut dotrzemy na miejsce. Tłumaczył.
Niepokoiły go jej blada twarz i posiniałe z zimna usta.
Nie denerwuj się, na pewno wszystko będzie dobrze. Kamil żyje i to jest najważniejsze.
Tak, żyje, ale ta krew. Stracił dużo krwi.
Skóra na twarzy i głowie jest mocno unaczyniona, dlatego krwi było tak dużo. Kiedyś rozciąłem sobie łuk brwiowy i krew leciała strumieniem, a założyli mi tylko 3 szwy. Nie martw się, wierzę, że nic złego mu się nie stało.
Tłumił swoje obawy, by ją uspokoić.
Niedługo wszystkiego dowiemy się w szpitalu.
Dobrze, idź po samochód i wracaj szybko.
Antek spojrzał na nią z troską. Nie chciał zostawiać jej samej, ale innego wyjścia nie miał. Ruszył biegiem w stronę domu. Kiedy popatrzył w kierunku szosy, w świetle reflektorów zobaczył, że oba uszkodzone samochody zepchnięto na pole. Strażacy kończyli pracę i usuwali osłony. Policja też zbierała się do odjazdu. Lada chwila droga zostanie odblokowana. Buty oblepione błotem i zupełnie przemoczone ubranie utrudniały bieg. Mimo to nie zwalniał, by jak najszybciej wrócić do Ewy. Chciał jeszcze podjechać do gospody, żeby tam powiedzieć, co się stało. Wolał, żeby dowiedzieli się od niego, nie od policji, ani od Danki, która na pewno wszystko ubarwi i przeinaczy.
Dlaczego tak późno wracasz?
Co się stało?
Zawołała na jego widok matka.
Był wypadek. Zderzyły się dwa auta. Jednym kierował Kamil Mentel. Zebrała go karetka.
Co z nim? Żyje?
Żyje. Ma rozciętą głowę i chyba złamaną rękę. Był nieprzytomny, ale żyje na pewno. Nic więcej nie wiem.
A ten drugi kierowca?
Nic mu nie jest. Mamo, nie mam czasu rozmawiać. Obiecałem Ewie, że ją zawiozę do szpitala.
Dobrze, synku, dobrze. Tylko uważaj na siebie, żeby i ciebie jakieś nieszczęście nie spotkało.
Adrenalina dodawała mu energii, kiedy udzielał pomocy Kamilowi i pocieszał Ewę. Teraz powoli opadał z sił i czuł narastające zdenerwowanie. Przebrał się w suche ubrania, chwycił portfel i z kurtką zarzuconą na plecy pobiegł do samochodu. Koła trochę buksowały w błocie, ale Antek miał wprawę w jeżdżeniu po tutejszych drogach, więc po kilku minutach dotarł do gospody. Rozalia i Ania szykowały się do wyjścia.
Antek? Zdziwiła się Rozalia. Co ciebie przygnało po nocy i w tę ulewę?
Na drodze był wypadek.
O Boże, mój Ludwik? Myślałyśmy, że to on podjechał.
Powiedziała drżącym głosem Rozalia.
Dzwoniłam do niego, żeby po nas przyjechał, bo taka burza, że strach iść. On dzisiaj trochę słabo się czuł, ale obiecał, że przyjedzie. Co ja narobiłam? I błoto, i deszcz, i...
Spokojnie, panie Rozalio, to nie pan Ludwik.
O, dzięki Bogu, tak się przestraszyłam.
Głośne lamenty sprawiły, że z kuchni wyszły Matylda z Anastazją. Stanęły, żeby dowiedzieć się, co się stało.
A kto?
Zapytała rzeczowo Ania.
Kamil.
Odparł Antek.
Co z Kamilem?
Głos Matyldy lekko zadrżał. Miał wypadek. Uderzył w niego rozpędzony samochód. Żyje. Wyjaśnił szybko Antek, widząc przerażenie w oczach kobiet. Kretka zabrała go do szpitala w Malborku.
O nie, tylko nie on. Nie!
Wołała histerycznie Anastazja. Matylda przytuliła dziewczynę do siebie i uspokajająco głaskała ją po głowie.
W jakim jest stanie?
Zwróciła się do Antka, próbując jednocześnie uspokoić wnuczkę, która zaniosła się płaczem.
Był nieprzytomny, jak go zabierali. Ma rozciętą głowę. Poza tym jest cały. Nic więcej nie wiem. Zaraz z Ewą do niego jedziemy.
Jadę z wami.
Anastazja wyrwała się z objęć babci.
Muszę wiedzieć, co z moim bratem.
Antek spojrzał na nią niepewnie. Wolał, żeby została w domu. Może lepiej zaczął z wahaniem. Matylda weszła mu w słowo.
Też pojadę. Może trzeba będzie udzielić jakichś informacji.
Dobrze. Zgodził się niechętnie, bo przywiezienie do szpitala trzech rozhisteryzowanych kobiet uznał za niezbyt dobry pomysł.
Rozalko, przypilnujesz domu?
Oczywiście, niech się pani nie martwi. Zostanę i wszystkiego doglądnę.
Zostanę z panią.
Zaoferowała się Ania.
Dobrze, kochane, dobrze. Trzeba jeszcze zadzwonić do Małgosi. Pewnie nie odjechali zbyt daleko.
Dodała Matylda, wkładając płaszcz.
Na Stusiu, wybierz numer do mamy. Ja mam go zapisany w notesiku. Zanim go znajdę, to chwilę potrwa. Nie zadzwonię.
To wszystko jej wina. To przez nią. Gdyby nie knuła z tą całą Agnieszką, to by nie doszło do nieszczęścia. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego.
Nastka, proszę cię, przestań. Nie czas na takie oskarżenia. Trzeba poinformować Małgosię i Grzesia. To przecież ich syn. Nie zadzwonię.
Odparła Anastazja z zawziętą miną.
To mnie połączy. Ja będę rozmawiać.
Zrób to, bo musimy już jechać. Stanowczo polecił dziewczynie Antek.
Dobra.
Wyjęła smartfon i zanim nastąpiło połączenie, podała go babci. Matylda powiadomiła Małgorzatę o wypadku i dopytawszy Antka, do którego szpitala zawieźli Kamila, przekazała jej te informacje. Wsiedli do samochodu i pojechali po Ewę. Towarzyszyły im grzmoty i błyskawice. Z nieba płynęły strugi deszczu. Wycieraczki nie nadążały ze zbieraniem wody. Antek jechał bardzo wolno, bo prawie nie widział drogi. Denerwował się. Czuł, że w szpitalu może dojść do scysji między Anastazją, Ewą i Małgorzatą. Rozdział drugi. W samochodzie panowała napięta atmosfera. Ewa ocierała łzy, Anastazja starała się wymóc na Antku, by jechał szybciej, Matylda milczała. Tylko zmarszczone brwi i pobladła twarz dowodziły, jak bardzo jest zdenerwowana. Gdy dojechali na miejsce, drogę z parkingu do szpitala pokonali prawie biegiem. Weszli do izby przyjęć, bo nie wiedzieli, gdzie indziej mogliby uzyskać informacje o Kamilu. To, co zobaczyli, sprawiało przygnębiające wrażenie. Mężczyzna z dłonią owiniętą zakrwawionym bandażem klął i domagał się przyjęcia. Kobieta ze śladami pobicia cicho pojękiwała. Mały chłopiec z napuchniętą nogą, trzymany na rękach przez matkę, głośno płakał. Pozostałe osoby czekające na swoją kolej siedziały zrezygnowane. Anastazja nie zamierzała czekać. Podbiegła do okienka. Matylda i Ewa stanęły tuż obok niej.
Bardzo przepraszam, przed chwilą przywieźli tu mojego brata z wypadku. Gdzie mogę go znaleźć?
Co się pchasz, dziewucho?
Ofuknął ją mężczyzna z zakrwawioną ręką.
Kolejka jest.
Przepraszam, chcę się tylko dowiedzieć, gdzie znajdę brata.
No i co? Wszyscy czekają, to i ty poczekasz.
Proszę nie krzyczeć.
Upomniała go pielęgniarka i zwróciła się do Anastazji. Rzeczywiście przywieziono kogoś z wypadku, jest na badaniach. Trochę to potrwa, więc proszę usiąść i poczekać.
Wiadomo, co z nim?
Tłumaczę pani, że wzięli go na badania. Jak skończą, będzie coś wiadomo.
Antek podszedł do Anastazji i odciągnął ją na bok.
Chodź, musimy poczekać.
Nie chcę czekać.
To, że się wykłócasz, nie przyspieszy badań. Nie utrudniaj.
Po raz kolejny Antek odważył się na stanowczość wobec Anastazji. Dziewczyna burknęła pod nosem kilka niecenzuralnych słów i niechętnie usiadła. Podeszła do niej Matylda i próbowała ją uspokoić. Po chwili wybrzmiał sygnał telefonu Anastazji. Ta bez słowa podała go Matyldzie. Dzwoniła Małgorzata. Informacja, że trzeba poczekać na wyniki badań, najwyraźniej jej się nie spodobała. Bogu ducha winna babcia musiała wysłuchać potoku gniewnych słów. Ewa wyszła na korytarz, przemierzała go nerwowo tam i z powrotem. Specyficzny zapach szpitala był tak intensywny, że nie mogła go znieść. Świeżo w pamięci miała własny pobyt na oddziale, gdzie trafiła po pobiciu przez Michała. Nerwowo pokręciła głową, próbując odegnać niechciane wspomnienia. Postanowiła wyjść na dwór, aby odciąć się od otaczającej ją woni. Nadal lało, więc schowała się pod daszkiem. Bolał ją żołądek, serce biło nierówno. Znowu modliła się, by Kamil nie doznał poważnych urazów. Wciąż miała przed oczami jego zakrwawioną głowę i leżące bezwładnie ciało. Tak bardzo chciała cofnąć czas. Postąpiłaby zupełnie inaczej. Gdyby od razu wszystko powiedziała, podzieliła się z nim bolesną przeszłością, to w ogóle nie doszłoby do tej kłótni, gdyby... Ewa? Zagadnął ją Antek.
Wiadomo coś? Zbadali go?
Nie, jeszcze nic nie wiadomo.
Myślałam...
Spojrzał na jej przeraźliwie smutną twarz. Widział, że Ewa drży. Życie mocno ją doświadczyło, a on i swoje dołożył zbyt nachalnym narzucaniem się. Miał ochotę ją przytulić, żeby dodać jej otuchy. Obawiał się jednak, że opacznie go zrozumie. W relacji z nią popełnił tak wiele błędów, że nie chciał dokładać kolejnego.
Wejdźmy do środka, jest zimno.
Skinęła głową i mimo wewnętrznego oporu wróciła do izby przyjęć. Anastazja nerwowo postukiwała nogą i co chwilę spoglądała w stronę wejścia. Krzyczącego mężczyzny już nie było, płaczącego dziecka też nie. Pojawiły się jakieś nowe osoby. Ewa obrzuciła je obojętnym wzrokiem. Wszystko zlewało jej się w jedno. Nie potrafiła rozróżnić twarzy. Usiadła obok Matyldy, która poklepała ją życzliwie po ręce. Ten gest wywołał falę wyrzutów sumienia. Nie mogła sobie darować, że nie zaufała Kamilowi. Dała się zmanipulować Agnieszce i teraz wszyscy ponosili tego konsekwencje. Wciąż od nowa odtwarzała kłótnie w gospodzie, słowa, które tam padły, spojrzenie Kamila, swoją reakcję, wypadek. Bała się o ukochanego. Próbowała okiełznać buzujące w niej emocje, tłumacząc sobie, że rany Kamila są powierzchowne. Przecież samochody tylko otarły się o siebie, karoserie nie miały głębokich wgnieceń. Tylko dlaczego było tyle krwi? Dlaczego Kamil stracił przytomność? Wątpliwości narastały. Nie potrafiła się ich pozbyć.
Boże, dlaczego to tak długo trwa? jęknęła Anastazja. Ileż można robić badania?
Podejdę, zapytam.
Zaproponowała Ewa w nadziei, że rejestratorka się zlituje i przekaże im jakieś informacje.
I tak pewnie nic nowego nie powie. Ciągle powtarza, że trwają badania i trzeba czekać.
Anastazja nerwowo wykręcała sobie palce. Mimo wszystko Ewa postanowiła spróbować. Nim wstała, do izby wpadła Małgorzata. Rozejrzała się, dostrzegła matkę oraz córkę i szybko do nich podeszła. Rozjuszona niemal nie zwracała uwagi na ludzi stojących jej na drodze. Tuż za nią podążał Grzegorz.
Co z Marcelem? Gdzie on jest?
Małgosiu, czekamy. Jeszcze nic nie wiadomo.
Cicho wyjaśniła Matylda.
Jak nie wiadomo? Do cholery. Przecież minęła godzina.
Musi być coś wiadomo.
Nie mogę żyć w takiej niepewności.
Przestań się wydzierać. Anastazja ostro zwróciła matce uwagę.
Mój syn walczy o życie, a ty mi każesz być cicho?
Teraz jesteś taka troskliwa? Może mi powiesz, czyja to wina, że doszło do tej sytuacji? Małgorzata zamurowało. Nie zdążyła odpowiedzieć, bo Antek stanowczo poprosił je, aby się uspokoiły.
Właśnie, przestańcie się kłócić, bo nas stąd wyrzucą. Jesteście zdenerwowane, ale to nie usprawiedliwia takiego wrzasku.
Poparła go Matylda. Małgorzata zmrużyła oczy, obróciła się na pięcie i ruszyła do okienka. Tam zażądała od pielęgniarki informacji. Kobieta powtórzyła, że trzeba czekać. Jej słowa wyprowadziły Małgorzatę z równowagi tak, że zaczęła na nią krzyczeć. Na szczęście awantura nie zdążyła się rozwinąć, bo z głównego korytarza wyszedł lekarz. Jego czarne włosy były zmierzwione, fartuch lekko wymięty, a pod oczami widniały ciemne sińce.
Dobry wieczór. Rozumiem, że są państwo rodziną mężczyzny przywiezionego z wypadku.
Tak, potwierdzili chórem.
Nazywam się Maksymilian Wawrzecki i zajmowałem się diagnozowaniem pacjenta. Stan ogólny jest ciężki, musimy operować. Czy wyrażają państwo zgodę na operację?
Zapytał służbowo lekarz, nie podając żadnych szczegółów.
Co to znaczy ciężki? Czy Marcel umiera? Proszę mi powiedzieć, jestem jego matką.
Małgorzata w przeciwieństwie do lekarza zupełnie nie panowała nad emocjami. Anastazja zaczęła szlochać. Ewa wstrzymała oddech.
Nie, nie umiera. Ma liczne obrażenia wewnętrzne. Musimy szybko działać. Pański syn ma połamane żebra, przebite płuco i pękniętą śledzionę. Podpiszemy, co trzeba.
Zdecydował szybko Grzegorz.
Proszę państwa na górę.
Lekarz ruszył przodem. Poszli za nim, dopytując gorączkowo o szczegóły. Gdy Małgorzata z Grzegorzem zniknęli w dyżurce, Ewa stanęła pod samymi drzwiami. Miała nadzieję, że usłyszy choć fragmenty rozmowy. Wieści nie były dobre, ale najważniejsze, że Kamil żył. Po kilku minutach lekarz wyszedł i szybkim krokiem skierował się na oddział. Zaraz za nim podążali Małgorzata i Grzegorz. Gdy znaleźli się na korytarzu, Małgorzata osunęła się na pierwsze z brzegu krzesło.
Tato, i co teraz?
Zapytała Anastazja.
Trzeba czekać na efekty operacji. Lekarz mówił, że rokowania są dobre.
Ile to potrwa?
Chciała wiedzieć Matylda.
Nie wiem, nie powiedział. My nie pytaliśmy, żeby go nie zatrzymywać.
Anastazja przysunęła się do ojca, a on otoczył ją ramieniem. Ewa czuła się jak intruz. Stała na uboczu, niechciana i samotna. Antek został na dole, więc nie mogła liczyć na jego życzliwe spojrzenie. W takich chwilach boleśnie odczuwała brak rodziny. Od dzieciństwa pozbawiona matki, poniewierana przez ojca tyrana, nie miała nawet do kogo zadzwonić, żeby porozmawiać czy poszukać pocieszenia.
A ty czego tu sterczysz?
Ostrym tonem Małgorzata zwróciła się do Ewy.
Nikt cię tu nie chce. Małgosiu, przestań natychmiast.
Zaprotestowała Matylda.
Co przestań? No nie jechał. Pędził jak wariat w tę burzę i tak to się skończyło.
To twoja wina, mamo. Gdybyś nie nakręciła afery, nigdy by do tego nie doszło. Wtrąciła się Anastazja. Ewa miała dość awantur na dziś. Wyszła z oddziału na główny korytarz. Postanowiła zejść z oczu wściekłej Małgorzacie, ale nie zamierzała opuszczać szpitala, dopóki operacja się nie skończy. Czy się uda? Ewa usiadła na parapecie. Miała nadzieję, że Kamil z tego wyjdzie.
tylko nadzieję. Najgorsze było to czekanie, niepewność i samotność. Rozdział trzeci. Obserwowała uderzające w szybę krople deszczu. Ich miarowy stukot, wzmocniony szumem wiatru, pomagał jej zebrać myśli. Tłumaczyła sobie, że Kamil jest młody, wysportowany i ma silny organizm, więc na pewno wyzdrowieje. Nie wyobrażała sobie, że mogłaby go stracić. Pełen życia, snujący optymistyczne plany na przyszłość, w ciągu kilku sekund znalazł się nieprzytomny na ziemi, brocząc krwią. Wystarczyło kilka sekund, by jej świat runął. W tych dramatycznych okolicznościach przekonała się o kruchości życia i o tym, że stracić je można bardzo łatwo. Rozmyślania zastąpiło nasłuchiwanie. Minęło tyle czasu, że powinno już być coś wiadomo. Najmniejszy szmer czy odgłos rozmowy sprawiał, że podbiegała do drzwi oddziału. Może rodzina Kamila rozmawia z lekarzem? Nie, lekarz wciąż nie przychodził. Zacisnęła mocno pięści, paznokcie wbiły się jej w skórę. Ból przynosił ulgę, bo rozpraszał ponure myśli. Nagle usłyszała kroki. Zza rogu wyszedł Antek. Przyniosłem ci kawę. Dziękuję. Z wdzięcznością wzięła od niego papierowy kubek. Myślałam, że pojechałeś do domu. A jakbyś wróciła? Nie wiem. No właśnie. Poszedłem po kawę, bo operacje zawsze długo trwają. Poczekam tu z tobą, dobrze? Ewa uśmiechnęła się smutno. Zachowanie Antka pozytywnie ją zaskakiwało. Nie posądzała go o taką empatię. Cieszyła się, że jest tu z nią i trochę rozprasza jej samotność. Jak myślisz, wyjdzie z tego? Zagadnęła po dłuższej chwili. Na pewno. Nie dopuszczam innej możliwości. Cały czas rozmyślam o tym wypadku. Gdyby nie kłótnia, nie doszłoby do niego. Nawet nie próbuj się obwiniać. Widziałaś, jak ten facet z BM-ki gnał? Mało brakowało, żeby ciebie potrącił. Wiem, ale nie ma żadnego ale. To nie twoja wina. Dalszą rozmowę przerwał hałas na korytarzu. Ewa rozpoznała głos lekarza. Z bijącym sercem poszła w stronę rodziny Kamila, uważnie nasłuchując każdego wypowiadanego słowa. Sytuacja jest stabilna, chociaż operacja była skomplikowana, wszystko przebiegło zgodnie z planem. Państwa syn zostanie u nas jakiś czas na obserwacji. Później konieczna będzie rehabilitacja. Na razie skupimy się na likwidowaniu obrażeń wewnętrznych.
Co to znaczy? Kiedy będę mogła się zobaczyć z Marcelem?
Dziś późno po południu może go pani odwiedzić, ale na krótko. Pacjent potrzebuje spokoju i snu. Dużo snu. Im mniej będzie się ruszał, tym lepiej dla niego.
Mogę teraz wejść chociaż na chwilę? Tylko zerknę.
Poprosiła Małgorzata. Lekarz poprawił fartuch i spojrzał na nią zirytowany.
Wykluczone. Jestem jego matką. Muszę go zobaczyć. Błagam, niech mi pan pozwoli.
Proszę zrozumieć. Dla jego dobra odwiedziny są teraz zabronione. Oczywiście, rozumiemy. Wtrącił się Grzegorz. Dziękujemy, panie doktorze, bardzo dziękujemy. Lekarz kiwnął głową i odszedł. Ewa czuła, że z serca spadł jej wielki kamień. Po policzkach popłynęły jej łzy radości. Dzięki Bogu, Kamil żyje. Operacja się udała.
Jeszcze tu jesteś? Mówiłam ci, że nie życzymy sobie twojej obecności.
Słowa Małgorzaty sprawiły, że Ewie zaczęły trząść się ręce. Postanowiła nie dać się sprowokować.
Chciałam się dowiedzieć, co z Kamilem.
Jest dobrze, Ewuniu. Lekarz mówił, że operacja się udała.
Uspokoiła ją Matylda.
Nie rozmawiaj z nią!
Ofuknęła matkę Małgorzata.
A ty przestań nachodzić mojego syna. Wiem, co z ciebie za ziółko i nie pozwolę, żebyś mu zmarnowała życie.
Mamo, przestań opowiadać bzdury!
Wtrąciła się Anastazja.
Bzdury?
To nie są żadne bzdury, to fakty.
Ewa zebrała się na odwagę i spojrzała Małgorzacie w oczy.
Sprawia pani radość oczernianie i ranienie innych?
Nic z tego, co pani mi zarzuca, nie jest prawdą. Jak pani może być tak okrutna?
Na te słowa Małgorzata oniemiała. Wzrok Ewy, przepełniony żalem i smutkiem, przypominał spojrzenie skrzywdzonego dziecka. Ku swemu zdziwieniu Małgorzata lekko się zawstydziła. Po raz pierwszy zaświtała jej myśl, że może faktycznie jest niesprawiedliwa dla tej dziewczyny. Zagryzła nerwowo wargi.
Jedźmy. Nie ma co tu starczeć. Zjawimy się po południu.
Zwróciła się do męża.
Czy pani ma jak wrócić?
Zapytał Grzegorz Ewę.
Mamy miejsce. Możemy panią odwieźć do domu.
Dziękuję, poradzę sobie.
Małgorzata szybkim krokiem zmierzała ku wyjściu. Za nią podążyli pozostali. Matylda zatrzymała się obok Ewy i mocno ją przytuliła. Ewa najpierw stała z opuszczonymi rękami, starając się zachować dystans. Matyldy nie dało się jednak trzymać na dystans. Bijące od niej ciepło sprawiło, że Ewa poczuła się jak w ramionach matki. Odwzajemniła uścisk i rozpaczliwie załkała.
Już dobrze, dziecko, już dobrze.
Powiedziała Matylda, głaszcząc ją po plecach.
Nie płacz, kochana, Kamil z tego wyjdzie.
Słowa Matyldy podziałały na nią kojąco. Odkąd zaginęła jej matka, nie miała nikogo, kto by ją zwyczajnie przytulił. Wiedziała, że troska starszej kobiety jest prawdziwa. Czuła jej sympatię i była ogromnie wdzięczna za okazane wsparcie.
Dziękuję.
Wyszeptała, ocierając oczy.
Chyba musi pani iść. Pewnie na panią czekają.
Niech czekają. Ty mnie potrzebujesz bardziej niż oni.
Jest pani kochana.
Ty też, dziecko. I nigdy w to nie wątp.
Głowa do góry. Wszystko się ułoży. Mówię ci. A jak mówię, to wiem.
Podsumowała z lekkim uśmiechem.
Postaram się nie wątpić.
No, trochę lepiej. Antek jeszcze jest?
Tak, czeka na korytarzu.
Wiedziałam, że to porządny chłopak. Jedźcie ostrożnie, po południu na pewno zobaczysz się z Kamilem i na własne oczy przekonasz, że będzie dobrze. Te słowa dodały Ewie otuchy. Zdecydowała, że wróci do szpitala nie po południu, lecz wcześniej, po obchodzie. I poczeka tak długo, aż ją wpuszczą do Kamila.
Wracamy?
Zapytał Antek, gdy wyszła na schody.
Tak, teraz nic więcej i tak się nie dowiem. Lekarz zapewnia, że operacja się udała i wszystko jest na dobrej drodze.
Długo zostanie w szpitalu?
Nie wiem, na pewno jakiś czas. To nieważne, najważniejsze, że żyje.
Racja.
Po wyjściu uderzyła w nich fala rześkiego powietrza. Jeszcze nie świtało. Burza ustała, deszcz nie padał. Ciężkie krople skapywały z drzew i z pluskiem rozbijały się na chodniku. Ewa odetchnęła głęboko, by pozbyć się z nosa szpitalnego zapachu.
Chodźmy szybciej, bo się przeziębisz. Jest dość zimno.
Ponaglił ją Antek. Wsiedli do samochodu. Warunki na drodze się poprawiły, więc jechali szybciej. Ewa spokojnie patrzyła przez okno. Wracała do domu podniesiona na duchu. Miała nadzieję, że lekarz i Matylda się nie mylili i Kamil wkrótce dojdzie do siebie. Pragnęła, żeby godziny mijały szybciej, żeby już był ranek. Nie mogła się doczekać spotkania z Kamilem.
Jesteśmy na miejscu.
Już? Nie zauważyłam, kiedy droga minęła.
Odparła zaskoczona, rozpoznawszy w porannej szarówce zarysy swojego podwórka.
O której po ciebie przyjechać?
Po mnie?
Tak, zawiozę cię do szpitala. O której mam być?
Dziękuję. I tak bardzo dużo dla mnie zrobiłaś.
Nie ma sprawy, to wyjątkowa sytuacja. Zresztą też się martwię o Kamila i mam nadzieję, że on szybko wróci do formy.
Tak. Oby tak było. Co do szpitala, dziękuję, to naprawdę miłe z twojej strony, ale wolę pojechać sama.
Antek nie nalegał. Uznał, że w takiej sytuacji lepiej się nie narzucać. Rozdział 4. Małgorzacie przez całą drogę powrotną nie zamykały się usta. Narzekała na personel szpitala, podejście do pacjentów, całkowity brak empatii. Mimo strachu Osna nie zrezygnowała ze skrytykowania przybrudzonych ścian, zaduchu panującego w budynku oraz wyposażenia rodem z poprzedniej epoki. Jej monolog wszystkich zmęczył. Nikt nie miał ani siły, ani ochoty wdawać się z nią w dyskusję. Wjechali na podwórze. Kwitnące lipy w alei szumiały przyjaźnie i rozsiewały słodki zapach. Anastazja wysiadła z samochodu, przytknęła dłonie do skroni i zaczęła je masować. Nieznośny ból pulsował jej pod czaszką. Słowotok matki znacznie go nasilił. Cieszyła się, że za chwilę zamknie drzwi swojego pokoju i wreszcie zostanie sama. Zmartwiona Rosalia i nie mniej zaniepokojona Ania czekały w sieni.
Co z szefem?
Zagadnęła kucharka. Bacznie popatrzyła na ściągniętą, poszarzałą twarz Matyldy, jej podkrążone oczy, wyraźniej zarysowane zmarszczki.
Zrobili mu poważną operację, która na szczęście się udała. Ma tękniętą, śledzione, przebite płuco i połamane żebra. Najważniejsze, że żyje. Dzięki Bogu. Straszna tragedia. Tak się martwiłyśmy. Długo to trwało. Wyobrażałyśmy tu sobie okropne rzeczy.
A co ja mam powiedzieć? Prawie od zmysłów odchodziłam.
Wtrąciła Małgorzata i ciężko westchnęła.
W tym szpitalu to mają człowieka za nic,
dodała. Rosalia popatrzyła na nią uważnie i tylko kiwnęła lekko głową.
Zbierajmy się, czas do domu.
Zwróciła się do Ani. Odwiozę was, nie będziecie szły w tym błocie. Zaproponował Grzegorz.
Dziękujemy, że wszystkiego tu dopilnowałyście.
Czego tu pilnować? Starej budy?
Szkoda było waszego czasu.
Małgorzata z pełną niechęci miną rozejrzała się wokół.
Teraz Marcel na pewno zrozumie, że to nie miejsce dla niego, więc na dobrą sprawę można to cholerstwo zamknąć na cztery spusty i zapomnieć, że kiedykolwiek istniało.
Słowa Małgorzaty zaskoczyły wszystkich. Do tej pory nie zastanawiali się nad dalszym losem gospody. Wszystkie ich myśli były skupione na Kamilu.
Mamo, ty znowu swoje? Przeprowadzka na Żuławy to wybór Kamila. Wątpię, czy on zechce wracać do Warszawy. Wypadek mógł mu się przytrafić wszędzie. Chcesz go uszczęśliwiać na siłę.
Anastazja nie kryła oburzenia. Ból głowy się nasilił, ale zignorowała go. Złość na matkę była zdecydowanie silniejsza.
Małgosiu, Nastusia ma rację. To było marzenie Kamisia i nie możemy go zaprzepaścić. Trzeba raczej pomyśleć, jak to zorganizować, żeby gospoda dalej funkcjonowała i żeby nie musiał się martwić, że jego praca pójdzie na zmarnowanie.
Funkcjonowała?
Prychnęła Małgorzata.
Kto niby miałby się tym zająć? Ty? Bo ja do tego ręki na pewno nie przyłożę.
Ja się zajmę gospodą.
Odpowiedziała zdecydowanym głosem Anastazja. Zaskoczyła tym stwierdzeniem wszystkich, najbardziej zaś samą siebie. Matka spojrzała na nią zdziwiona. Nie poznawała własnej córki. Po aferze na uczelni Anastazja bardzo się zmieniła. Wcześniej obojętna, teraz zaczęła się angażować w sprawy brata. Poza tym głośno wyrażała swoje zdanie i asertywnie go broniła.
Przecież nie znasz się na tym, więc jak chcesz to zrobić?
Dajcie na razie spokój. Nie czas na takie rozmowy.
Wtrącił ugodowo Grzegorz. Nie zwróciły uwagi na jego słowa. Obie były uparte i nie zamierzały odpuścić.
Nauczę się.
Anastazja popatrzyła buńczucznie na matkę.
Kamil kocha to miejsce. Ludzie lubią tu przychodzić. Jest coraz większy ruch. Przez kilka tygodni jakoś sobie poradzę.
Jakoś? Dobre sobie.
Po co chcesz brać sobie taki kłopot na głowę?
Masz swoje życie daleko od tej budy.
Lepiej od razu to zamknąć i będzie po problemie.
Pomożemy Anastazji, prawda, Rosalko?
Aniu?
Matylda popatrzyła prosząco na zakłopotane kobiety. Ona również pragnęła, żeby praca Kamila nie została zaprzepaszczona. Rosalia cmoknęła cicho. Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Całym sercem pokochała gospodę. Polubiła szefa i jego babcię. Zaczęła się przekonywać do Ewy. Nawet na Anastazję spoglądała łaskawszym okiem. Nie chciała jednak mieszać się w rodzinne sprawy szefa. Wolała, żeby jego bliscy między sobą ustalili, co chcą zrobić.
Oczywiście, że pomożemy. Krótko tu pracuję, ale trochę się nauczyłam.
Nieoczekiwanie zadeklarowała Ania, która w przeciwieństwie do Rozalii nie miała rozterek ani oporów przed wyrażeniem swojego zdania. Małgorzata nie zaskarbiła sobie jej sympatii, a Matylda owszem. Dlatego bez wahania przystała na jej prośbę.
Myślę, że Antek też nam pomoże i razem damy radę.
Widzisz, Małgosiu?
Grzegorz wyraźnie się ucieszył.
Wspólnymi siłami poprowadzimy gospodę. Na szczęście dziś poniedziałek, zamknięte dla gości, więc mamy trochę czasu do namysłu. Odpocznijmy sobie i spotkajmy się, powiedzmy, o 13:00. Ustalimy na spokojnie, co trzeba zrobić.